Południe Wnet.
Słuchają Państwo Popołudnia Wneta. Mnie, nie ukrywam, trochę zaskoczyła tak fakt, że ta piosenka szybko się skończyła, bo jeszcze chciałoby się niejedno pytanie w rozmowie już poza anteną z doktorem Szymonem Kardasiem odbyć, ale teraz czas płynąć dalej, czas dalej opowiadać o świecie. Mam nadzieję, że mamy już połączenie z Andrzejem Dąbrowskim, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i tak z biegu dobiegamy do ostatniej stacji w dzisiejszym popołudniu Wnet, a będzie to stacja odległa, nawet dalsza i w rozumieniu przestrzeni, ale także, a zwłaszcza w rozumieniu kulturowym, niż Stany Zjednoczone, czyli Japonia. Pan w swojej pracy, w swoich ostatnich analizach dokładnie przyglądał się temu, jak rząd Japonii walczy z koronawirusem, no, a było to państwo chociażby przez przykład wycieczkowca Diamond Princess, które było przez chwilę na pierwszej linii frontu z pandemią globalną, pandemią koronawirusa. Jak obecnie wygląda sytuacja w Japonii?
Zgadza się, jeżeli chodzi o pierwszą linię frontu, ale w kontekście tego wszystkiego, co się zdążyło wydarzyć od lutego, kiedy właśnie ten kryzys Diamond Princess miał miejsce w Yokohamie, w porcie, minęło tak dużo czasu i tak wiele się wydarzyło, że teraz Japonia jest już trochę innym miejscem, jeżeli chodzi o tą globalną mapę zachorowań na koronawirusa. Jeżeli chodzi o to, jak wiele zdarzeń miało miejsce i w społeczeństwie, i w gospodarce japońskiej, i jak wiele decyzji zapadło ze strony japońskiego rządu.
To opiszmy te decyzje, bo to jest tak, że często w polskiej debacie publicznej powołujemy się na przykłady państw dla nas Dalekiego Wschodu. Tutaj częściej mówi się o Tajwanie czy o Korei Południowej jako krajach, na których powinniśmy się wzorować w naszej walce z koronawirusem.
No oczywiście kraje Azji Wschodniej są, jeżeli te, o których pan redaktor wspomniał, są jakimś przykładem godnym naśladowania, natomiast jeżeli chodzi o Japonię, to tutaj sprawa ma się troszeczkę inaczej, to znaczy czas patrzenia na to, jak rozwijała się sytuacja z koronawirusem w Japonii, chyba należy podzielić na czas przed ogłoszeniem przeniesienia Igrzysk Olimpijskich i na czas po tej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i organizatorów ze strony Japonii. Przed ogłoszeniem decyzji Japonia trochę bagatelizowała sytuację, mimo tego, że pierwsze przypadki po Chinach były właśnie tam. Rząd Abe Shinzo, on tak bardziej skupił się na tym, żeby podkreślać, że jednak Japonia jest łańcuchem wysp, może się odizolować i tu pierwsze decyzje były związane z zamykaniem granic dla kolejnych państw. Najpierw to były Chiny i Korea Południowa, a potem właściwie cały świat. Ale jednak jak się okazało, że Igrzyska Olimpijskie będą musiały zostać przeniesione na przyszły rok, to rząd premiera Abe musiał podjąć takie bardziej zdecydowane decyzje, zwłaszcza że w międzyczasie już zaczynały te przyrosty liczb osób, które były zarażone koronawirusem, coraz gwałtowniej rosnąć. One rosną na tyle gwałtownie, że jak w zeszły czwartek publikowaliśmy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych tekst o Japonii, to mieliśmy do czynienia z 8,5 tysiącami przypadków. Teraz ta liczba to jest ponad 11 tysięcy. Także zaledwie kilka dni i ten wzrost jest znaczący. A w międzyczasie jeszcze japoński rząd zdążył na tyle mocno otrząsnąć się z tej pewności, że ludzie są zdyscyplinowani, że nie będą chodzić do pracy, że będą zachowywali tą społeczną odrębność, ten tak zwany social distancing, że jednak zszedł trochę na ziemię i 16 kwietnia ogłosił, że państwo znajduje się w stanie takim wyjątkowym. To jest też specyficzna sytuacja, bo japońska konstytucja nie do końca przewiduje stan wyjątkowy sensu stricto, natomiast specjalne ustawy mogą to sprecyzować, zwłaszcza jeżeli chodzi o o stany takie jak klęski żywiołowe albo klęski związane z epidemiami. I w tym momencie jest taki trochę dualizm, bo z jednej strony patrzymy na społeczeństwo japońskie jako takie zdyscyplinowane, takie, które poleceń, zaleceń, jakichś apeli władz słucha, stosuje się do nich. I tak widzimy Japonię jako takie społeczeństwo tradycyjne w tym obszarze. Z drugiej strony można spojrzeć na to, jak prawie tydzień po ogłoszeniu stanu wyjątkowego wygląda kwestia tego, jak ludzie chodzą do pracy. Tam ponad połowa ludzi wciąż chodzi do pracy. Dziś agencja Kyodo poinformowała, że jeżeli chodzi o pracowników takich biurowych, to tylko 18% zastosowało się do tych zaleceń władz i zostało w domu. Także jednak są rzeczy, których my tu z Europy nie zauważamy, chociażby to, że japońskie społeczeństwo jest takie bardzo tradycyjne, jeżeli chodzi o pracę. Tam pojęcie telepracy jest wyjątkową rzadkością. Praca w zespole, w jakimś biurze, w korporacji, czyli tak zwani salarymani, którzy spędzają od rana do wieczora czas w biurach i w swoich firmach. W ich kulturze pracy nie ma takiego pojęcia, jak zostanie w domu. Także ja żywię pewną obawę i z tego, co jakie informacje dopływają z Japonii, można stwierdzić, że szczyt zachorowań w tym kraju jest jeszcze długo przed nami i jeszcze bardzo wiele będzie mogło się zdarzyć. No i kolejne konsekwencje gospodarcze, które już w tym momencie wskazują, że Japonia powoli wchodzi w fazę recesji.
Przy telefonie Andrzej Dąbrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To jest dość dziwne, bo wydawałoby się, że Japonia, kraj w regionie, który niecałą dekadę, ponad dekadę, niecałe dwie dekady temu przeżył walkę z SARS-em, czyli z innym groźnym wirusem typu korona, który wywołał silne zapalenie górnych dróg oddechowych, powinien być przygotowany i instytucjonalnie, i sprzętowo, ale także proceduralnie i mentalnie na walkę z drugim, innym typem koronawirusa.
No, poniekąd ma pan redaktor rację, że jest przygotowane państwo i jego struktury, bo po 2009 roku, po epidemii świńskiej grypy, zostały powołane nowe struktury, które miały się zajmować właśnie kwestią badania takich przypadków jak nowe wirusy, szukania szczepionek, organizowania pomocy medycznej. Ale na drodze do tego, żeby te instytucje mogły skutecznie działać, no jednak leży kilka czynników. Pierwszy to jest to, że jednak mamy do czynienia z państwem, które jest dosyć duże, 126 milionów mieszkańców. Mamy do czynienia z państwem, w którym struktury administracyjne i te biurokratyczne są dosyć mocno zakorzenione w kulturze i pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Stąd na przykład ta agenda państwowa, która zajmuje się badaniem wirusów, ma w tym momencie, a przynajmniej jeszcze do niedawna, miała całkowity monopol na badanie próbek pochodzących od ludzi, którzy mieli być wirusem, koronawirusem zarażeni. Więc owszem, doskonała instytucja, ale wąskie gardło i w związku z tym Japończycy prowadzą zaledwie mniej niż 1000 testów dziennie, podczas gdy w innych państwach stawia się na to, żeby tych testów było jak najwięcej. Także Japończycy byli bardziej przygotowani na innego rodzaju zagrożenia naturalne, jak choćby na podstawie swoich doświadczeń z tsunami czy z trzęsieniami ziemi. To są raczej tego typu sytuacje nadzwyczajne, na które społeczeństwo i rząd się przygotowuje. I trzeba przyznać, że są troszeczkę władze zaskoczone skalą tego zjawiska i sądzę, że będą musiały z czasem podejmować coraz śmielsze działania, jeżeli chodzi o zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. No jednak mamy do czynienia z takimi mega miastami jak Tokio, jak region Osaka, gdzie żyją dziesiątki milionów ludzi w bardzo bliskiej wobec siebie odległości. I myślę, że władze japońskie mają świadomość tego, że jeżeli szybko czegoś nie zrobią, nawet nie dokonają jakichś niepopularnych decyzji, to Sprawa może obrócić się w bardzo złym kierunku.
Też ostatnie pytanie, proszę o dość krótką odpowiedź. Gospodarka, wiemy, że gospodarka Japonii od dekad tkwiła w pewnej stagnacji. Wzrost gospodarczy nie był imponujący, raczej oscylował wokół zera. Czasami pojawia się potężna deflacja. Jak teraz ten kryzys wpływa na tą specyficzną gospodarkę?
No, trzeba przyznać, że do końca 2019 roku były pewne nadzieje, że gospodarka Japonii wyjdzie z tych problemów jak deflacja albo jak stagnacja, ale jednak ostatni kwartał pokazał, że jednak te problemy cały czas są widoczne. Rząd starał się reformować gospodarkę, starał się aktywizować japońskich obywateli do większej przedsiębiorczości. Próbował niwelować zadłużenie, ale jak się spojrzy na dane z ostatniego kwartału zeszłego roku i z pierwszego kwartału 2020, no to już widać, że japońska gospodarka również w związku z koronawirusem wchodzi w etap recesji. Także myślę, że to będzie takim kamyczkiem do tego ogrodu globalnego kryzysu, który spowodowany został koronawirusem i Japonia będzie jeszcze długo odczuwała tego skutki i bardzo powoli z tego kryzysu wychodziła.
No, powiedział Andrzej Dąbrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A Państwu dziękuję za uwagę. To był ostatni akcent w dzisiejszym popołudniu w NET. Słyszymy się jutro o godzinie 16, a teraz już czas na wiadomości.